Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W piątą niedzielę Wielkiego Postu sprzed mikrofonu Polskiego Radia Białystok pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich. W dzisiejszej audycji biskup Marek Solarczyk wygłosi kolejne kazanie pasyjne. Wysłuchamy katechezy liturgicznej dotyczącej zwyczaju zasłaniania krzyży od dzisiejszej niedzieli. Będzie także garść informacji z życia naszej archidiecezji, ale na początku zapraszam do rozważenia dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi, z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Ktoś, kto chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum to usłyszał i mówił: Zagrzmiało. Inni mówili: Anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Przystąpili oni do Filipa i prosili go: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip powiedział to Andrzejowi, po czym obaj poszli i opowiedzieli o tym Jezusowi. Dokąd poszlibyśmy dzisiaj z ludźmi, którzy chcieliby zobaczyć Jezusa? Dokąd byśmy ich zaprowadzili? Na mszę świętą do swojego kościoła parafialnego? Po prostu do kościoła? Przed Najświętszy Sakrament? Warto zastanowić się nad tym pytaniem, bo pragnienie zobaczenia Jezusa mniej lub bardziej uświadomione jest pragnieniem każdego człowieka. Nosili je w sobie Grecy, obcy tamtej kulturze z dzisiejszej Ewangelii, którzy jako przedstawiciele narodu poetów, narodu filozofów, wyartykułowali swoją tęsknotę bardzo kulturalnie, zwracając się do Filipa z prośbą: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Dzisiaj w czasach, w którym obyczajowo bardziej niekiedy do epoki Hunów, epoki Wandali niestety, pragnienie to istnieje nadal, ale uzewnętrznia się w formie nieraz bardzo brutalnej. Biblia podarta na scenie, krzyż z puszek po piwie przed Pałacem Prezydenckim, ohydne pseudoartystyczne instalacje, zakłócanie Najświętszej Eucharystii. To wszystko prowokacyjne pod naszym adresem, ale zawsze zawiera pod warstwą tego skandalicznego zachowania to samo wołanie. Chcemy zobaczyć Jezusa. Pokażcie nam Go w końcu. Pokażcie nam Jezusa, wy, którzy mienicie się Jego uczniami. Pomijając obrazoburczość tych zachowań, pomijając fakt, że Boga nigdy nie zauważył ci, których oczy są zaćmione grzechami, z tego jednak, że ślepi nie widzą, nie wynika przecież, że słońce nie świeci, jest w tych prymitywnych często i barbarzyńskich zachowaniach właśnie ukryte ostrzeżenie, oskarżenie naszych dwuznacznych postaw, zakłamanych środowisk, których łatwiej człowiekowi dostrzec maskę księcia ciemności, aniżeli odkryć oblicze Chrystusa. To zaciemnione wołanie naszych braci i sióstr pogubionych na meandrach współczesności jest oskarżeniem względem nas, pytaniem o to, na ile jesteśmy zaangażowani w odnalezienie ich, w poszukiwanie ich, w przywoływanie ich na barkę naszego Pana. Odpowiedział Jezus Filipowi: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Nie ma chyba między nami takiego odważnego, który na prośbę pokaż nam Jezusa odpowiedziałby dzisiaj tak jak Jezus: tak długo jestem z wami, tyle z wami mieszkam, tyle lat pracuję, tak długo katechizuję, tak długo głoszę kazania, prowadzę wspólnotę, a jeszcze go nie poznałeś? A przecież sami jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże i powinniśmy jako chrześcijanie być odblaskiem naszego Mistrza, ukazywać światu oblicze naszego Boga. Słusznie ktoś zauważył, że najwięcej fotografii wykonuje człowiek, gdy jest zakochany. Właściwie mógłby bez przerwy fotografować tego, którego się kocha, obiekt swojej miłości, aby nie uronić ani jednej chwili szczęścia. A Bóg... Bóg to właśnie taki zakochany fotograf, który nieustannie utrwala miłość, jaka panuje w Trójcy. Rzekł bowiem Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam. Cóż to jest, jak nie zdjęcie miłości, która panuje w świętej Trójcy, zdjęcie, którym jesteśmy my sami. Ludzie, każdy z nas, ty i ja, bracie, siostro, jesteśmy najlepszą fotografią naszego Boga, tylko czy my oddajemy tą fotografią prawdziwy obraz naszego Stwórcy? Tysiące, miliony, miliardy fotografii na całym świecie, od początku istnienia świata, utrwalających i ukazujących Bożą miłość. Fotografii niepowtarzalnych, jedynych i niezwykłych, bo wolnych i żywych. Tak, każdej oryginalnej fotografii Pan Bóg daje coś, czego nie jesteśmy w stanie uczynić naszymi nawet najlepszymi aparatami. Każdej swojej fotografii Pan Bóg daje życie, czyniąc zdolną do życia i miłości. Obdarzeni wolną wolą, ale też skażeni grzechem, zniekształcamy czasami tę Bożą fotografię tak dalece, że trudno dostrzec na niej obraz Bożej miłości. Na szczęście, zanim jeszcze ludzie wymyślili Photoshopa, retusz i inne programy do obróbki zdjęć, Pan Bóg dał nam już swoje sakramenty, dzięki którym nawet tym najbardziej poruszonym i niedoświetlonym kliszom z czerwonymi oczami łatwiej przywrócić ich pierwotny blask i piękno. Tylko, bracie i siostro, uświadom sobie, że na pytanie pokaż nam Jezusa, tak naprawdę powinieneś stanąć i być Jego odblaskiem na tym świecie. By ludzie przez Twoje czyny, przez Twoje zamiłowanie do relacji z Bogiem, poprzez Twoje ukierunkowanie na drugiego człowieka, dostrzegali w Twoich czynach blask piękna Boga. Czy tak jest? To pytanie stawiam najpierw samemu sobie. Thank you.
życie.
Zapraszam do wsłuchania się w kolejne kazanie pasyjne, które wygłosi do nas pasterz diecezji radomskiej biskup Marek Solarczyk. Tym razem spojrzymy na opinie i odrzucenie, którymi często człowiek się posługuje w relacjach, odwołując się do papieskich encyklik Laborem Exercens, Solicitudo Rei Socialis i Centesimus Annus.
Trzecie kazanie pasyjne. Opinie i odrzucenie. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa ukazuje wielu ludzi, którzy uczestniczyli na różny sposób w dopełniającej się tajemnicy zbawienia. Bóg, który odkrywał przed ludźmi swoją istotę i zapraszał stworzonego na swój obraz i podobieństwo człowieka do przyjęcia godności dziecka Bożego, został odrzucony, sponiewierany i wyśmiany. Kiedy towarzyszymy Jezusowi na drodze cierpienia, dzięki ewangelistom otrzymujemy świadectwo o ludziach, którzy odrzucając swojego Boga, jednocześnie nie chcą zrozumieć drugiego człowieka. Odrzucając dawcę błogosławieństwa, potrafią pogardzić największym bogactwem miłości Boga i połączyć się z innymi w dziele niosącym przekleństwo. Dotknijmy tych momentów ludzkiego dramatu, w którym człowiek odrzuca Boga. Kiedy w Ogrodzie Oliwnym przybywają do Jezusa i uczniów tłumy, Zbawiciel ze smutkiem mówi: wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce, żeby mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście mnie, lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Tak zapisał ewangelista Mateusz. Co takiego dokonało się w życiu człowieka, że w swojej wolności zdecydował się założyć pęta niewoli Bożej prawdzie i według swojego mniemania postawić tamę Bożemu oddziaływaniu? Okazuje się, że ta sytuacja niestety nieustannie powtarza się, że człowiek potrafi obcować z Bogiem, Jego prawdą, tajemniczym przesłaniem, a jednocześnie pozostać tylko w swoich wyobrażeniach, pragnieniach i sposobach ułożenia nie tylko ludzkich spraw. Kiedy taki człowiek zacznie obawiać się Bożej bliskości, stanie się dla niego swoistym zagrożeniem i Bóg nie będzie przyjmowany jako miłosierny i kochający ojciec, a jak zbójca. Wówczas nie tylko człowiek porzuci Boga, ale będzie starał się w swoisty sposób go odizolować, zagłuszyć, podważyć prawdomówność, nazwać wrogiem i w przedziwny sposób zawsze znajdzie takich ludzi, którzy pomogą mu zrealizować swoje plany. Jakże wymownym dopełnieniem wspomnianej ewangelicznej sytuacji jest stwierdzenie, że wszyscy uczniowie Jezusa opuścili go wówczas i uciekli. Dokonała się tragiczna tajemnica, w której uczniowie Jezusa nie stają do walki o Niego, Jego prawdę, domaganie się szacunku, przezwyciężenia różnic hamujących powstanie pełnej Bożego Ducha wspólnoty, potrafiącej przemieniać otaczający ją świat. Jan Paweł II, święty papież w encyklice Solicitudo Rei Socialis przypominał: panowanie przekazane przez Twórcę człowiekowi nie oznacza władzy absolutnej. Nie może też być mowy o wolności używania lub dobrowolnego dysponowania rzeczami. Ograniczenie nałożone od początku na człowieka przez samego Stwórcę i wyrażone w sposób symboliczny w zakazie spożywania owocu drzewa jasno ukazuje, że w odniesieniu do widzialnej natury jesteśmy poddani prawom nie tylko biologicznym, ale także moralnym, których nie można bezkarnie przekraczać. Tyle papież w swojej encyklice. Inny aspekt dramatu człowieka, który potrafi odrzucić Boga, jest wyrażony w postawie apostoła Piotra, przebywającego po aresztowaniu Jezusa na dziedzińcu pałacu najwyższego kapłana. Na początku Piotr usłyszał pytanie skierowane do siebie, które wiązało go z osobą uwięzionego i sądzonego Jezusa. Jego odpowiedź, nie wiem, co mówisz, wyraża fundamentalny moment odrzucania Boga, kiedy człowiek porzuca okazję do złożenia świadectwa i próbuje upodobnić się do otaczającego go świata i jego spraw. Kiedy w obecności Piotra inna osoba komentuje jego życiowe sprawy do innych ludzi, on nie cofa się przed kolejnym krokiem, w którym nie tylko brakuje świadectwa, ale wypiera się zbawczych spraw i mówi o Jezusie Nazarejczyku: nie znam tego człowieka. Kolejny krok prowadzi Piotra do zafałszowania prawdy o swoim życiu, przekreśleniu zdobytych duchowych skarbów i nałożenia światowej maski, za którą schował się biedny człowiek. Każde słowo lub świadectwo życia, w którym zawiera się Piotrowe oświadczenie „nie znam tego człowieka”, jest początkiem tragicznej drogi, która, tak jak w życiu Piotra, może zostać przerwana z chwilą błagania o miłosierdzie. Ale wielu doprowadziła do wielu życiowych tragedii. Także i w naszych czasach znajdują się naśladowcy tych mieszkańców Jerozolimy, którzy na propozycję Piłata, aby uwolnić Jezusa, wybrali Barabasza. Swojego Zbawiciela kazali ukrzyżować i byli gotowi ponieść konsekwencje swojego wyboru, wołając krew Jego na nas i na dzieci nasze. Święty Jan Paweł II rozważał tę tajemnicę ludzkich wyborów i wyraził swe przemyślenia w kolejnej encyklice Centesimus Annus, pisząc: łącząc własne cierpienia za prawdę i za wolność z cierpieniem Chrystusa na krzyżu, człowiek może dokonać cudu pokoju i uczy się dostrzegać wąską nieraz ścieżkę pomiędzy małodusznością, która ulega złu, a przemocą, która chce je zwalczać, a w rzeczywistości je pomnaża. Dzięki ofierze Chrystusa na krzyżu zwycięstwo Królestwa Bożego dokonało się raz na zawsze. Niemniej jednak chrześcijanin musi walczyć z pokusami i z siłami zła. Dopiero na końcu dziejów Pan powróci w chwale na sąd ostateczny i ustanowi nowe niebiosa i nową ziemię. Dopóki jednak trwa czas, w sercu ludzkim wciąż toczy się walka pomiędzy dobrem a złem. Amen.
Ewangelia i życie.
Przeżywamy piątą niedzielę Wielkiego Postu i właśnie od tej niedzieli na niecałe 2 tygodnie niejako Jezus znika z naszych oczu. W tym czasie mamy przeżyć to, co uczniowie, kiedy Jezus mówił: jeszcze krótko jestem z wami. W piątą niedzielę Wielkiego Postu w kościołach zasłaniane są krzyże, a ponieważ liturgia karmi się symboliką, która ma swój fundament i która powinna oddziaływać na nasze zmysły, jest logiczna, warto zapytać dlaczego. Przed soborową reformą Wielki Post dzielił się na 2 części. Pierwsza miała charakter typowo pokutny, a druga właśnie od piątej niedzieli Wielkiego Postu pasyjny. Dlatego też na piątą niedzielę przypadały teksty o męce Chrystusa, które stanowiły podejście pod Wielki Tydzień. W piątą niedzielę Wielkiego Postu w kościołach zasłaniano obrazy, szczególnie te przedstawiające wizerunek Jezusa Chrystusa oraz krzyże, co nawiązywało do fragmentu Ewangelii świętego Jana. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Na początku Wielkiego Postu, od XI wieku, w kościołach zasłaniano całe ołtarze suknem postnym, co symbolizowało żal i pokutę, której powinien poddać się człowiek, aby później na nowo móc w wielkiej radości oglądać majestat Boga. Bardzo pięknie o tym pisze ksiądz profesor Bogusław Nadolski w swoim podręczniku do liturgiki. W liturgii utrwalił się jednak zwyczaj zasłaniania krzyży i obrazów, który jest nieco późniejszy, ponieważ pochodzi z XIII wieku. Dawne krzyże ozdabiano cennymi kamieniami, dlatego na czas rozważania męki pańskiej należało zasłonić wszelkie bogactwo i symbole zwycięstwa Chrystusa. Po soborowej reformie kalendarza liturgicznego decyzję o kontynuowaniu zwyczaju lub nie pozostawiano decyzji episkopatów poszczególnych państw, także episkopatu Polski. Konferencja Episkopatu Polski zdecydowała się na zachowanie tego zwyczaju zasłaniania krzyży właśnie w piątą niedzielę Wielkiego Postu. Na niecałe 2 tygodnie Jezus symbolicznie znika z naszych oczu, abyśmy mogli przeżyć dokładnie to, co uczniowie, kiedy Jezus mówił: jeszcze krótko jestem z wami. Od dziecka jesteśmy uczeni, że Jezus umarł na krzyżu, aby dokonać odkupienia rodzaju ludzkiego. I warto sobie uświadomić, że to naprawdę wielki i niezasłużony dar Boga dla nas nędznych. W cudzysłowie oczywiście, bo chodzi o tą nędzę grzechu, na przyzwyczajenie do grzesznego postępowania ludzi. Przypomina nam właśnie o tym zasłonięcie krzyża, abyśmy się mogli paradoksalnie niecałe 2 tygodnie później ucieszyć w Wielki Piątek znakiem naszego odkupienia. Odsłonięcie krzyża w Wielki Piątek, uroczyste wniesienie go, padanie przed nim na kolana, klęknięcie przed krzyżem tak jak przed Najświętszym Sakramentem, to wszystko mówi o tym, że chcemy uwielbić krzyż jako dar i tajemnicę, zupełnie niezasłużony przez nas, ale jako działanie Boga na naszą rzecz, Jego życzliwość względem niewiernego człowieka. To pokazuje również, jak chrześcijaństwo ze swoją liturgią docenia wszystkie wymiary człowieczeństwa, bo liturgia nie jest tylko dla intelektu. Liturgia jest dla naszych zmysłów i idącej za nimi emocjonalności, ale ukorzenia tę emocjonalność w relacji do Boga. Liturgia przemawia do mnie przez konkretny znak, dlatego zasłaniamy krzyż, żeby jego widok zrobił na mnie konkretne wrażenie, kiedy ponownie w Wielki Piątek podniosę na niego swój wzrok.
Ewangelia i życie.
Garść ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. Jutro przypada dzień imienin arcybiskupa seniora Edwarda Ozorowskiego, natomiast dzień później, 19 marca, arcybiskupa metropolity Józefa Gustka. Pamiętajmy w modlitwie o naszych pasterzach. Miejska Droga Krzyżowa pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Gustka, metropolity białostockiego, odbędzie się w piątek, 22 marca i przejdzie ulicami Białego Stoku od archikatedry do kościoła świętego Rocha. Rozpoczęcie o godzinie 19 przed archikatedrą i zapraszamy do uczestnictwa. Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku we współpracy z archidiecezjalnym duszpasterzem liturgicznej służby ołtarza zaprasza na wielkoczwartkowe spotkanie ministrantów, które odbędzie się w gmachu seminarium przy Warszawskiej 46 w Białymstoku 28 marca. Spotkanie rozpocznie się po mszy Krzyżma Świętego. W programie Poczęstunek, Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, czyli spotkanie z księdzem Adamem Anuszkiewiczem oraz konkurs wiedzy liturgicznej. Także seminarium zaprasza na rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej od 16 roku życia, organizowane w dniach 5-7 kwietnia bieżącego roku. Rekolekcje rozpoczną się w piątek o 16:30, a zakończą w niedzielę po południu, a więcej informacji oraz zapisy na stronie internetowej naszego seminarium. Zapraszamy do udziału w 3-dniowych rekolekcjach ekumenicznych, adresowanych w sposób szczególny do rodzin dwuwyznaniowych. Rozpocznie je liturgia uprzednio uświęconych darów, celebrowana w prawosławnej parafii Zmartwychwstania Pańskiego przy ulicy Sikorskiego w piątek 22 marca o 17:00. Następne dni rekolekcyjne będą przeżywane w kościołach rzymskokatolickim, w sobotę o 19:00 Stary Kościół Farmny oraz ewangelicko-augsburskim w niedzielę o 10:00 przy ulicy Dolistowskiej. Od 16 marca trwa nowenna w intencji ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego, zanoszona za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Zapraszamy do uczestnictwa, a więcej informacji na plakatach oraz stronie internetowej nowenny nowenna2120.pl. To tyle z ogłoszeń. Dziękuję, że niedzielny poranek spędzili Państwo wraz z Polskim Radiem Białystok i zarówno Wam, jak i korzystającym z możliwości słuchania nas w formie podcastów życzę wielu łask i dzisiejszej niedzieli i przez cały następny tydzień, wielu błogosławieństw. A żegnając się, pozostawiam Państwa z racji na wtorkową uroczystość ku czci świętego Józefa z przepięknym męskim wykonaniem pieśni Święty Józefie z Królewskiego Rodu w wykonaniu Bożego Grania. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Święty Józefie z Królewskiego Rodu, przyjąłeś słowo, co ciałem się stało, i jak cień Ojca szedłeś Jego śladem, by służyć w życiu, co śmierć pokonało. Święty Józefie z Królewskiego Rodu, przyjąłeś słowo, co ciałem się stało, i jak cień Ojca szedłeś Jego śladem, Święty Józefie z królewskiego rodu, przyjąłeś słowo, co ciałem się stało, i jak cień Ojca wszedłeś Jego śladem, by służyć życiu, co śmierć pokonał. Jesteś cudem, którym Stwórca świata ocalił dziecię i Najświętszą Matkę. Pomóż nam czuwać, nie stracić Jezusa, siebie umniejszać, aby On mógł wzrastać. Józefie z królewskiego rodu, przyjąłeś słowo, co ciałem się stało, i jak cień Ojca wszedłeś Jego śladem, by służyć życiu, co śmierć pokonało.